Rozdział 14. Złodziej. Harry otworzył oczy i oślepiły go złoto i zieleń. Nie miał pojęcia, co się stało. Wiedział tylko, że leży na czymś, co wygląda na liście i gałązki. Z trudem wciągając powietrze do płuc, zamrugał i zdał sobie sprawę, że ta krzykliwa mieszanina barw nad nim to promienie słońca przedzierające się przez baldachim liści. A potem coś drgnęło blisko jego twarzy. Podźwignął się na rękach i kolanach, gotów na spotkanie z jakimś małym, dzikim stworzeniem, ale zobaczył, że to stopa Rona. Rozejrzał się i zobaczył, że wszyscy troje leżą w lesie najwyraźniej sami. Najpierw pomyślał, że są w zakazanym lesie i przez chwilę, choć dobrze wiedział, jak głupie i niebezpieczne byłoby ich pojawienie się w obrębie szkolnych terenów Hogwartu, serce zabiło mu szybciej na myśl o podejściu chyłkiem między drzewami do chatki Hagrida. Potem, kiedy Ron jęknął cicho, a Harry zaczął pełznąć ku niemu, zrozumiał, że to nie może być zakazany las, bo drzewa wyglądają na młodsze i rosną o wiele rzadziej, a poszycie lasu nie jest tak gęste. Przy głowie Rona spotkał się z Hermioną, również na czworakach. Gdy tylko rzucił okiem na Rona, pierzchły mu z głowy wszelkie inne myśli, bo jego lewy bok był mokry od krwi, a szarobiała twarz kontrastowała upiornie z zielenią leśnej podściółki. Eliksir wielosokowy przestawał działać i Ron był teraz na pół katermolem i na pół sobą. Włosy rudziały mu coraz bardziej. — Co mu się stało? — Jest rozszczepiony, odpowiedziała Hermiona, manipulując przy rękawie Rona, gdzie krew była najciemniejsza. Harry patrzył przerażony, jak Hermiona rozdziera Ronowi koszulkę. Zawsze myślał o rozszczepieniu jako o czymś zabawnym, a to poczuł nieprzyjemny skurcz w żołądku, kiedy obnażyła lewe ramię Rona i zobaczył, że brakuje w nim sporego kawałka ciała, jakby wyciętego nożem. Harry, prędko, w mojej torebce jest buteleczka z napisem Esencja Dyptamu. W torebce? Zaraz. Skoczył do miejsca, w którym wylądowała Hermiona, chwycił ozdobioną koralikami torebkę i zanurzył w niej rękę. Natychmiast zaczął wyczuwać dotykiem ukryte w niej przedmioty. Skórzane grzbiety książek, wełniste rękawy swetrów, obcasy butów. Szybko! Odnalazł wzrokiem swoją różdżkę, leżącą wśród liści, chwycił ją i wetknął jej koniec do magicznej torebki. Akcio dyptam! Z torebki wyskoczyła brązowa buteleczka. Złapał ją i szybko wrócił do Hermiony i Rona, który miał teraz pół przymknięte powieki, a spod nich wyglądały tylko białka oczu. Zemdlał, powiedziała Hermiona, która też była blada. Nie wyglądała już jak Mafalda, choć wciąż miała siwe pasemka we włosach. Odkorkuj ją, Harry! Ręce mi się trzęsą! Wyciągnął korek z buteleczki, a Hermiona wzięła ją i wylała trzy krople na krwawiącą ranę. Buchnął zielonkawy dym, a kiedy opadł, Harry zobaczył, że krwawienie ustało. Rana wyglądała teraz na starą. Żywe mięso, porosła nowa skóra. O kurcze! Krzyknął cicho Harry. To wszystko, co mogę teraz bezpiecznie zrobić, powiedziała Hermiona roztrzęsionym głosem. Są zaklęcia, które mogłyby go całkowicie wyleczyć, ale boję się ich próbować, żeby czegoś nie pomylić i jeszcze bardziej mu nie zaszkodzić. Stracił już tyle krwi. A dlaczego coś nam nie wyszło? To znaczy, Harry potrząsnął głową, próbując odzyskać jasność myślenia, żeby zrozumieć, co właściwie się stało. Gdzie my jesteśmy? Myślałem, że wracamy na Grimwood Place. Hermiona wzięła głęboki oddech. Wyglądała, jakby miała się za chwilę rozpłakać. Harry, my już tam chyba nie wrócimy. Co? Kiedy się deportowaliśmy, Yaxley zdążył złapać mnie za rękę. Nie mogłam się od niego uwolnić, był za silny i wciąż mnie trzymał, kiedy wylądowaliśmy na Grimwood Place. No i chyba zobaczył drzwi. Pomyślał, że tam się zatrzymujemy, więc rozluźnił uścisk. Udało mi się wtedy uwolnić rękę i przeniosłam nas tutaj. To gdzie on teraz jest? Daj spokój, czyżby... Sądzisz, że jest w środku? Przecież nie może tam wejść. Łzy zabłysły jej w oczach, kiedy pokiwała głową.
Harry, chyba może. Ja się od niego uwolniłam, rzucając zaklęcie od razy, ale już go ze sobą wciągnęłam, poza ochronną tarczę zaklęcia Fideliusa. Po śmierci Dumbledora to my jesteśmy strażnikami tajemnicy, więc ja mu ją mimowolnie zdradziłam, prawda?
Nie było sensu udawać przed samym sobą. Za dobrze wiedział, że tak właśnie się stało. Był to poważny cios. Jeśli Yaxley dostał się do domu numer 12 przy Grimwood Place, to nie mogą tam wrócić. Mógł już tam ściągnąć innych śmierciożerców. Choć to stare gmaszysko było tak ponure i choć panowała w nim tak przytłaczająca atmosfera, było ich jedynym bezpiecznym schronieniem, a od kiedy stworek ich polubił nawet czymś w rodzaju domu. Harego przeszyło poczucie żalu, nie mające nic wspólnego z jedzeniem, kiedy wyobraził sobie stworka piekącego strudel z wątróbką, którego on, Harry, a także Hermiona i Ron nigdy już nie spróbują.
Harry, wybacz mi, tak mi przykro.
Nie bądź głupia, przecież to nie twoja wina. Jeśli już, to tylko moja. Wsunął rękę do kieszeni i wyjął magiczne oko szalonookiego. Hermiona cofnęła się z przerażoną miną. Umbridge wmontowała je w drzwi swojego gabinetu, żeby podglądać swoich pracowników. Nie mogłem go tam zostawić, ale właśnie przez to dowiedzieli się, że w gmachu są intruzi. Zanim Hermiona zdążyła coś powiedzieć, Ron jęknął i otworzył oczy. Wciąż był upiornie blady, a twarz błyszczała mu od potu.
— Jak się czujesz? — wyszeptała Hermiona.
— No, niewyraźnie — wychrypiał Ron i skrzywił się, kiedy poczuł ból w ramieniu.
— Gdzie jesteśmy? — W lesie, w pobliżu miejsca, gdzie rozgrywano Mistrzostwa Świata w Quidditchu. — Chciałam, żeby to było jakieś ustronne miejsce, nie na widoku. I to
było pierwsze miejsce, jakie ci przyszło na myśl — dokończył za nią Harry. Rozejrzał się po pustej polanie. Przypomniał sobie, co się wydarzyło poprzednim razem, kiedy się teleportowali do pierwszego miejsca, które przyszło na myśl Hermionie. Wówczas śmierciożercy odnaleźli ich w ciągu 10 minut. Czy to była legilimencja? Czyżby i teraz Voldemort albo jego poplecznicy już wiedzieli, dokąd ściągnęła ich Hermiona?
Uważasz, że powinniśmy stąd zwiewać?
Zapytał Ron, a Harry poznał po jego twarzy, że pomyślał o tym samym.
Nie wiem.
Ron wciąż był blady i spocony. Nie próbował usiąść i wszystko wskazywało na to, że nie miałby na to siły. Wizja przenoszenia go gdzie indziej była bardzo zniechęcająca. Zostańmy tu przez jakiś czas, powiedział Harry. Hermiona odetchnęła z ulgą i szybko się podniosła.
Dokąd idziesz? Zapytał Ron. Jeśli zostajemy, muszę rzucić jakieś ochronne zaklęcia na to miejsce.
Uniosła różdżkę i zaczęła zataczać wielkie koło wokół Harry'ego i Rona, mrucząc pod nosem zaklęcia. Harry dostrzegł lekkie drganie powietrza, jakby rozsnuwała nad polanką mgiełkę upału.
Salvio hexia, protego totalum, repello mugoletum, muffliato. Wyjmij namiot, Harry.
Namiot? W torebce. Oczywiście. Tym razem już w niej nie grzebał, tylko od razu użył zaklęcia przywołującego. Natychmiast wyłoniło się kłębowisko płótna, linek i tyczek. Poznał ten namiot częściowo po zapachu kotów. Spali w nim w noc poprzedzającą finał Mistrzostw Świata w Quidditchu.
Myślałem, że należy do tego Perkinsa z ministerstwa, powiedział zabierając się do rozplątywania linek i kołków. Najwyraźniej nie był mu już potrzebny, bo strasznie go dręczy lumbago, odrzekła Hermiona, wykonując różdżką skomplikowaną figurę 8 ruchów. Więc tata Rona powiedział, że mogę go sobie pożyczyć.
Erecto, dodała celując różdżką w płótno, które jednym płynnym ruchem wzdęło się i utworzyło wzorowo postawiony namiot przed Harrym, któremu kołki wyleciały z rąk, by wbić się w ziemię, mocując linki naciągowe.
Cave inimicium, skończyła Hermiona, machnąwszy różdżką w stronę nieba. No, więcej już nie potrafię. W każdym razie będziemy wiedzieć, że nadchodzą. Nie mogę zagwarantować, że powstrzymają wol...
Nie wy... wymawiaj tego imienia! — przerwał jej Ron ostrym tonem. Harry i Hermiona popatrzyli po sobie.
— Przepraszam, przepraszam — powiedział Ron, unosząc się z jękiem, żeby na nich spojrzeć, ale to dla mnie brzmi jak jakaś klątwa, no, czy coś w tym rodzaju. Nie możemy po prostu nazywać go sami wiecie kim.
— Dumbledore mówił... Że lęk przed imieniem, zaczął Harry, pragnę ci na wszelki wypadek przypomnieć, stary, bo może już zapomniałeś, że nazywanie sam wiesz kogo po imieniu nie przyniosło mu nic dobrego. Po prostu, no, po prostu okażcie sami wiecie komu trochę szacunku, dobrze?
Szacunku? Powtórzył z naciskiem Harry, ale Hermiona rzuciła mu ostrzegawcze spojrzenie.
Zrozumiał, że nie powinien kłócić się z Ronem, gdy ten jest w takim stanie. Z trudem wciągnęli go do namiotu. Wnętrze było dokładnie takie, jakim Harry je zapamiętał. Pokoik z łazienką i maleńką kuchnią. Odsunął na bok stary fotel i ostrożnie złożył Rona na dolnym posłaniu piętrowego łóżka. Nawet te krótkie przenosiny wyraźnie Rona osłabiły. Pobladł jeszcze bardziej, a kiedy spoczął na materacu, natychmiast znowu zamknął oczy i przez dłuższy czas nic nie mówił.
Zrobię herbatę, powiedziała Hermiona zadyszanym głosem, po czym z czeluści swojej torebki wyciągnęła czajnik, kubki i poszła do kuchni.
Gorący napój podziałał na Harry'ego jak ognista whisky w noc, w którą zginął szalonooki. Wypalił mu z piersi trochę strachu. Po minucie lub dwóch Ron przerwał milczenie.
Jak myślicie, co się stało z katermolami?
Przy odrobinie szczęścia mogą już być daleko, odpowiedziała Hermiona, ściskając swój kubek obiema rękami. Jeśli pan Cattermole ma trochę oleju w głowie, użył teleportacji łącznej, żeby przetransportować żonę i teraz powinni już uciekać z dziećmi za granicę. Harry jej powiedział, żeby tak zrobili.
Kurczę, mam nadzieję, że udało im się uciec, powiedział Ron, opadając z powrotem na poduszki.
Herbata chyba i na niego dobrze podziałała, bo nie był już taki blady.
Chociaż jakoś nie miałem wrażenia, że Rek Cattermole jest bystrzakiem, choćby ze sposobu, w jaki ludzie się do mnie zwracali, kiedy nim byłem. Boże, mam nadzieję, że im się uda. Bo jeśli przez nas trafią do Azkabanu...
Harry spojrzał na Hermionę i pytanie, które miał zadać, czy to, że pani Cattermole nie miała różdżki, mogło jej udaremnić teleportowanie się z mężem, uwięzło mu w gardle. Troska Rona o los Cattermolów wyraźnie wzruszyła Hermionę. Patrzyła na niego z taką czułością, że Harry poczuł się, jakby ich przyłapał na pieszczotach.
— Więc masz go? — zapytał ją częściowo po to, by przypomnieć jej o swojej obecności. — Mam co? A po co przez to wszystko przeszliśmy? — Medalion! Gdzie jest medalion?
— Macie go? — krzyknął Ron, unosząc się na łokciu. — Nikt mi nic nie mówi! Kurczę, mogliście chociaż wspomnieć!
— Już zapomniałeś, że ratowaliśmy życie uciekając przed śmierciożercami? — odpowiedziała Hermiona. — Masz!
Wyciągnęła medalion z wewnętrznej kieszeni szaty i podała go Ronowi. Był wielkości kurzego jajka. Zdobna litera S, ułożona z maleńkich zielonych kamyków, połyskiwała w rozproszonym świetle prześwitującym przez namiot.
A jak myślicie, jest szansa, że ktoś go zniszczył od czasu, kiedy stworek się z nim rozstał? Zapytał z nadzieją Ron. To znaczy, czy jesteśmy pewni, że to wciąż jest Horcrux?
Myślę, że tak, odpowiedziała Hermiona, biorąc medalion z ręki Rona i przyglądając mu się z bliska. Gdyby ktoś go zniszczył za pomocą magii, to pewnie zostałby po tym jakiś ślad.
Podała medalion Harremu, który obrócił go w palcach. Wydał mu się nienaruszony. Przypomniał sobie szczątki dziennika Riddla i pokruszony kamień pierścienia, kiedy Dumbledore zniszczył Horcrux.
Myślę, że stworek ma rację. Musimy odkryć, jak go otworzyć, żeby go zniszczyć.
Nagle do niego dotarło, co trzyma w ręku, co żyje za tymi maleńkimi złotymi drzwiami. Choć zdobycie medalionu tyle ich kosztowało, poczuł gwałtowną ochotę, by go od siebie odrzucić. Opanował się i spróbował podważyć pokrywę palcami, potem wypróbował zaklęcie, którego użyła Hermiona, by otworzyć drzwi do pokoju Regulusa. Nic to nie dało. Oddał medalion Ronowi i Hermionie. Każde z nich próbowało najróżniejszych sposobów, ale na próżno. Czujesz to? Zapytał Ron ściszonym głosem, ściskając medalion w zamkniętej dłoni. Co mam czuć? Ron podał mu medalion. Po chwili Harry pomyślał, że chyba już wie, o co chodziło Ronowi. Czy to jego własna krew pulsuje mu w żyłach? Czy rzeczywiście coś bije wewnątrz medalionu, jak maleńkie metalowe serce? Co z nim zrobimy? Zapytała Hermiona. Będziemy go pilnować, aż znajdziemy jakiś sposób, żeby go zniszczyć, odrzekł Harry i z ciężkim sercem zawiesił sobie łańcuszek na szyi, chowając medalion pod koszulką, gdzie zawisł obok woreczka od Hagrida. Chyba powinniśmy na zmianę trzymać wartę przed namiotem, dodał, zwracając się do Hermiony, po czym wstał i przeciągnął się. I trzeba pomyśleć o czymś do jedzenia. Ty zostajesz tutaj, powiedział ostro do Rona, który usiłował usiąść i natychmiast zrobił się zielonkawy na twarzy. Położył na stoliku fałszoskop, który dostał od Hermiony na urodziny i resztę dnia spędzili oboje czuwając na zmianę. Fałszoskop nie dawał żadnego znaku przez cały dzień. Może na skutek zaklęć ochronnych i antymugolskich, którymi Hermiona otoczyła to miejsce, a może po prostu dlatego, że ludzie rzadko tędy przechodzili. Nie pojawił się nikt, prócz od czasu do czasu ptaków i wiewiórek. O 10 wieczorem, gdy nadeszła jego zmiana, Harry oświetlił różdżką polankę i rozejrzał się uważnie, ale zobaczył tylko nietoperze śmigające mu nad głową na tle plamy rozgwieżdżonego nieba między gałęziami drzew. Poczuł głód i lekki zawrót głowy. Hermiona nie zapakowała do magicznej torebki niczego do jedzenia, bo była pewna, że jeszcze tej nocy wrócą na Grimwood Place, więc przez cały dzień nic nie jedli, nie licząc grzybów, które Hermiona zebrała pod najbliższymi drzewami i udusiła w menażce. Po przełknięciu paru łyżek Ron dostał silnych mdłości i odsunął od siebie talerz, a Harry zjadł swoją porcję tylko przez wzgląd na Hermionę. W nocnej ciszy coś nagle zachrobotało i dobiegł go odgłos łamanych gałązek. Pomyślał, że to raczej jakieś zwierzę, a nie człowiek, ale zacisnął palce na różdżce. Żołądek osłabiony z jedzeniem psich grzybów zaczął się znowu buntować. Pomyślał, że powinien się cieszyć ze zdobycia tego horcruxa, ale jakoś nie odczuwał radości. Wpatrzony w ciemność, w której światło jego różdżki żłobiło wąską ścieżkę, martwił się tylko, co począć dalej. Jakby zmierzał do tego punktu od wielu tygodni, miesięcy, może nawet lat, a teraz nagle zatrzymał się, zboczywszy z drogi. Gdzieś były jeszcze inne horcruxy, ale nie miał zielonego pojęcia, gdzie. Nie wiedział nawet, czym są. Odnaleźli jeden, czuł go na piersi, ale nie wiedział, jak go zniszczyć. To dziwne, ale medalion nie zagrzał się od jego ciała. Przeciwnie, był zimny, jakby go przed chwilą wyjęto z lodowatej wody. Od czasu do czasu czuł, a może sobie tylko to wyobrażał, leciutkie drgania, jakby bicie ukrytego w horcruxie maleńkiego serduszka mieszało się z biciem jego serca. Zaczęło go opanowywać jakieś nieokreślone, złe przeczucie. Próbował je zwalczyć, odepchnąć od siebie, ale wciąż powracało. Żaden nie może żyć, gdy drugi przeżyje. Ron i Hermiona, rozmawiający teraz cicho w namiocie, mogą w każdej chwili zrezygnować, ale on nie. I kiedy tak siedział w ciemności, starając się opanować strach i zmęczenie, wydało mu się nagle, że horcrux na jego piersi odmierza czas, jaki mu jeszcze pozostał. Głupota, skarcił się w duchu. Nie myśl tak. Blizna znowu dała znać o sobie. Przeląkł się, że to przez te wszystkie głupie myśli i spróbował skierować je gdzie indziej. Pomyślał o biednym stworku, który czekał na nich w domu, a zamiast nich doczekał się jak Sleja. Czy skrzat będzie milczał? Czy powie śmierciożercy wszystko, co wie? Harry chciał wierzyć, że w ciągu ostatniego miesiąca stworek zmienił swój stosunek do niego, że będzie wobec nich lojalny, ale kto wie, co się tam wydarzyło. A jeśli śmierciożercy torturowali skrzata? Okropne obrazy nawiedziły jego wyobraźnię i starał się je również od siebie odrzucić, bo przecież teraz nic nie mógł dla stworka zrobić. Oboje z Hermioną postanowili już, że nie będą próbowali go wezwać, bo mogliby ściągnąć przy tym kogoś z ministerstwa.
Nie mogli liczyć na to, że podczas aportacji z krzata nie dojdzie do czegoś takiego, jak w tej toalecie, kiedy Huxley złapał Hermionę za rękaw. Teraz czoło paliło go, jakby je ktoś przypiekał pogrzebaczem. Pomyślał, że o tylu rzeczach nie wiedzieli. Lupin miał rację, kiedy mówił o magii, z którą jeszcze nigdy się nie spotkali, której nawet sobie nie wyobrażali. Dlaczego Dumbledore nie powiedział czegoś więcej? Czyżby myślał, że będzie jeszcze na to czas? Że będzie żył długie lata, może całe wieki, jak jego przyjaciel Nicholas Flamel? Jeśli tak, to się pomylił. Snape już tego dopilnował. Snape, uśpiony wąż, który ukąsił na szczycie wieży, a Dumbledore runął w dół. Daj mi ją, Gregorowicz! Głos Harry'ego był wyraźny i zimny. Jego różdżka tkwiła przed nim w białej dłoni o długich palcach. Człowiek, w którego była skierowana, wisiał w powietrzu głową w dół, kołysząc się na niewidzialnej linie, skrępowany niewidzialnymi więzami, z ramionami ciasno przylegającymi do tułowia i przerażoną, nabiegłą krwią twarzą. Miał białe włosy i gęstą, krzaczastą brodę, zupełnie jak święty Mikołaj. Nie mam jej, już jej nie mam. Skradziono mi ją wiele lat temu. Nie kłam lordowi Voldemortowi Gregorowicz. On wie, on zawsze wie. Rozszerzone ze strachu źrenice wiszącego mężczyzny stawały się coraz większe i większe, aż ich czerń całkowicie Harry'ego pochłonęła. Teraz szedł szybko ciemnym korytarzem tuż za Gregorowiczem, który trzymał uniesioną latarnię. Gregorowicz wpadł do pokoju na końcu korytarza, a latarnia oświetliła wnętrze, które było chyba jakąś pracownią. W tańczącej plamie światła błyskało złoto, a na parapecie jak wielki ptak przysiadł młodzieniec o złotych włosach. W ułamku sekundy, w którym padło na niego światło latarni, Harry dostrzegł zachwyt na jego przystojnej twarzy, a potem intruz strzelił zaklęciem oszałamiającym i z głośnym śmiechem wyskoczył przez okno. A Harry już wracał z tych szerokich, przepastnych źrenic i znowu ujrzał przed sobą wykrzywioną przerażeniem twarz Gregorowicza. — Kim był ten złodziej? — zapytał zimny głos. — Nie wiem. Nigdy się tego nie dowiedziałem. Jakiś młodzieniec. Nie, błagam. Błagam! Wrzeszczał jeszcze długo, a potem rozbłysło zielone światło. — Harry! Otworzył oczy. Czoło przeszywał mu pulsujący ból. Musiał osunąć się na ziemię po ścianie namiotu. Spojrzał na Hermionę, której gęste włosy przysłaniały plamę nieba między gałęziami drzew. Sen, sen, powiedział, siadając pośpiesznie i starając się odpowiedzieć niewinnym spojrzeniem na pałający wzrok Hermiony. Musiałem przysnąć. Przepraszam. Wiem, że to znowu twoja blizna. Masz to wypisane na twarzy. Zaglądałeś do umysłu wolnie. Wymawiaj tego imienia. Dobiegł ich z namiotu gniewny głos Rona. Świetnie. A więc do umysłu sam wiesz kogo. Ja tego nie chciałem, odparł Harry. To był sen. Potrafisz panować nad tym, co ci się śni? Gdybyś się nauczył oklumencji, ale Harry nie chciał dłużej słuchać jej wymówek, chciał przedyskutować to, co przed chwilą zobaczył. Hermiono, on odnalazł Gregorowicza i chyba go zabił, ale przedtem sięgnął do jego świadomości i zobaczyłem. Chyba będzie lepiej, jak ja obejmę wartę, skoro jesteś tak zmęczony, że zasypiasz, powiedziała ozięble Hermiona. Mogę pełnić wartę do końca. Nie, przecież widzę, że jesteś zmęczony. Idź i połóż się. I usiadła przed wejściem do namiotu. Minę miała tak upartą, że Harry, choć wszystko się w nim gotowało, wszedł do środka, chcąc uniknąć dalszej kłótni. Z dolnego łóżka zajaśniała blada twarz Rona. Harry wspiął się na górną pryczę, położył się na plecach i wpatrzył w płócienny dach. Po jakimś czasie Ron odezwał się ściszonym głosem. — A co robił, sam wiesz kto? — Harry zacisnął powieki, starając się przypomnieć sobie każdy szczegół, a potem odszepnął w ciemność. Odnalazł Gregorowicza, związał go i torturował. A jak Gregorowicz ma mu zrobić nową różdżkę, skoro jest związany? Nie wiem, to dziwne, nie?
Harry ponownie zamknął oczy, rozmyślając o tym wszystkim, co zobaczył i co usłyszał. Im więcej rozmyślał, tym mniej znajdował w tym sensu. Voldemort nie mówił nic o różdżce Harry'ego, nie wspominał o bliźniaczych rdzeniach, nie kazał Gregorowiczowi zrobić nowej różdżki o większej mocy, by pokonała różdżkę Harry'ego. Chciał czegoś od niego, powiedział wciąż zaciskając powieki. Kazał mu to oddać, ale Gregorowicz powiedział, że mu to skradziono, a wtedy... Wtedy przypomniał sobie, jak on sam, jako Voldemort, wniknął przez oczy Gregorowicza do jego pamięci. Czytał w jego umyśle. I zobaczyłem na parapecie okna takiego młodego blondyna. Strzelił w Gregorowicza oszałamiaczem i zniknął za oknem. Ukradł to, ukradł coś, czego szuka sam wiesz kto. I wiesz, chyba skądś go znam. Żałował, że tak krótko widział roześmianą twarz młodzieńca. Według Gregorowicza kradzież musiała mieć miejsce wiele lat temu. Dlaczego twarz złodzieja wydała mu się skądś znana? Po chwili Ron zapytał: a widziałeś, co ten złodziej trzymał? Nie, to musiało być coś małego. Harry! Deski pryczy zaskrzypiały, gdy Ron zmienił pozycję. Harry, a nie myślisz, że sam wiesz, kto szuka czegoś innego, żeby zamienić to w horcruxa? Nie wiem, odrzekł z namysłem Harry. Może, ale czy to by nie było zbyt niebezpieczne? Hermiona mówiła, że porozszczepiał już swoją duszę do granic możliwości. Tak, ale może on o tym nie wie. No tak, może... Tak był pewny, że Voldemort szukał sposobu rozwiązania problemu bliźniaczych rdzeni. Tak był pewny, że potrzebował do tego starego wytwórcę różdżek, a jednak go zabił, nie zadając mu przedtem ani jednego pytania na ten temat. Czego szuka Voldemort? Dlaczego mając u stóp Ministerstwo Magii i cały świat czarodziejów, jest gdzieś daleko poszukując jakiegoś przedmiotu, który kiedyś był własnością Gregorowicza, a później został skradziony przez nieznanego złodzieja? Wciąż miał przed oczami twarz jasnowłosego młodzieńca, tak wesołą i zuchwałą. Czaiło się w niej poczucie triumfu z dokonanego szachrajstwa, coś, co tak często widywał na twarzach Freda i George'a. Sfrunął z okna jak ptak, a Harry już go kiedyś widział, ale za nic nie mógł sobie przypomnieć, gdzie. Skoro Gregorowicz nie żyje, to teraz ów młody złodziej o wesołej twarzy znalazł się w niebezpieczeństwie i to na nim zatrzymały się myśli Harry'ego, gdy Ron zaczął głośno chrapać na dolnej pryczy, a on sam powoli zapadł w sen.